Dzień dobry, witam serdecznie. To jest PSTV. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i ja się boję. Boję się, gdyż wiedziałem, że demokraci coś będą próbowali zrobić. Jeśli chodzi o rynek amerykański, to może jak gdyby nie bałem się tego, albo czułem po prostu, że to mnie tak bardzo nie dotyczy. Ale jeśli może dotyczyć mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół, moich bliskich i po prostu Polaków, no to się boję. To nie jest przypadek, co to jest w tle, bo pan prezydent Duda to bagatelizuje i mówi, że to dobrze. Mnóstwo, przepraszam, że tak powiem, troli rosyjskich w internecie mówi, że też fajnie, a kto niedobry, to Ruska onuca. No naprawdę, dla mnie to jest pchanie nas bardzo mocno w stronę konfliktu atomowego i to może skończyć się naprawdę źle. A ktokolwiek myśli, że a, bo Putin tam pokrzyczy i nic nie zrobi, no nie wiem, jak zaczną spadać rakiety na Rosję, na Moskwę, na inne duże miasta Federacji Rosyjskiej, no to może skończyć się taktycznym użyciem broni jądrowej. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa również serdecznie.
Zanim przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, chciałbym tylko wam podziękować za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco, żebyście to robili dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV. Mówimy jak jest, a jeśli ktoś woli szybszą formę, zawsze może postawić tam kawę. Właśnie pod tym adresem może to zrobić. W ten sposób można również nas wesprzeć. Znajdziecie ten adres również w opisie tego materiału. Z góry wielkie dzięki. Dobrze. Wyjaśnijmy sobie, bo może taki oszołom tam internetowy jak Piotr Szlachtowicz sobie przesadza. Czy decyzja Joe Bidena o tym, że Ukraina może używać broni dalekiego zasięgu, to jest pchanie całego bloku zachodniego, wszystkich państw, a szczególnie NATO, państw NATO, do konfliktu nuklearnego z Rosją?
Może wyjaśnimy najpierw jedną rzecz, która nie jest pewna. Znaczy właśnie kilka rzeczy, których nie jest pewna. Po pierwsze, cały czas nie wiemy tak naprawdę, czy taka decyzja w rzeczywistości zapadła. O tym donosi nieoficjalnie amerykańska prasa. To jest pierwsza rzecz. Załóżmy, że jest to informacja prawdziwa i taka decyzja zapadła. Ja uważam ją za bardzo realną, po to, żeby właśnie zostawić Trumpowi rozwijający się konflikt zbrojny. Drugi problem, który się pojawia. Te same media, które donoszą o tej decyzji, nie są jakby pewne i jednoznaczne, czego ona właściwie dotyczy. To znaczy, dotyczy możliwości użycia amerykańskiego sprzętu rakietowego, rakiet średniego zasięgu, przeciwko celom znajdującym się na terenie Federacji Rosyjskiej. I tutaj zwracam uwagę, że mamy dwie wersje. Wersję mini, która mówi, że chodzi o obwód kurski, tam gdzie toczą się w tej chwili walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i ukraińskimi, o miejscowość Sudże głównie. To jest pierwsza wersja mini. Jeszcze bym powiedział w miarę umiarkowana i spokojna. I wersja maxi, że chodzi w ogóle o możliwość użycia takich rakiet. Z tego co wiem, te rakiety, które Ukraińcy mają, nie mają, czy też mogą mieć, bo to pewnie tylko służby i to nawet nie polskie wiedzą dokładnie, czy mają, ile i tak dalej, to są rakiety krótkiego zasięgu. One tam bodajże mają chyba 180 kilometrów zasięgu, ale to oczywiście oznacza, że od 180 kilometrów w głąb terytorium Rosji można w różnych miejscach ranić. To jest druga informacja, która nie jest dla nas pewna i oczywista. No i wreszcie trzeci problem, który nie jest pewny i oczywisty. Czy jest to tylko i wyłącznie decyzja Joe Bidena i dotyczy sprzętu amerykańskiego, czy też jest to decyzja, nazwijmy to, społeczności międzynarodowej, jak to się ładnie nazywa, czyli decyzja, w której biorą udział i maczają palce również Brytyjczycy i Francuzi, którzy mieliby udostępnić, znaczy dać podobną zgodę na swój sprzęt, na swoje rakiety Ukraińcom. I tutaj nie potrafię powiedzieć, bo nie jestem specjalistą od tematu, gdyby to była taka decyzja, to jakie zasięgi odpowiednio mają rakiety brytyjskie i francuskie. Co ciekawe, Figaro francuski, który podał tą informację o tym, że Francuzi i Brytyjczycy będą swoje rakiety wysyłać. W tej chwili widziałem, bo to może jest dostępne w internecie, na X-ie nawet widziałem francuskich komentatorów porównawcze wersje tej samej wiadomości na stronie Le Figaro. W pierwszej wersji jest, że wysyłają Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi. W wersji poprawionej, zaktualizowanej jest już mowa tylko o Amerykanach. Czyli tak wygląda, jakby Francuzi i Brytyjczycy się z tego wycofali, albo też była to informacja taka kaczka dziennikarska. Także nie jesteśmy pewni, jak wygląda decyzja Joe Bidena. Ja osobiście w mediach spotykam dwie wersje, więc po prostu nie wiem, jak to ma wyglądać. A oczywiście ta wersja jest ważna, dlatego że jeżeli dotyczyłoby to tylko rejonu walk w obwodzie kurskim, czyli miejsca walki, zaplecza, tak powiedzmy w odległości 20 kilometrów, to prawdopodobnie nie wywoła to jakiejś gigantycznej reakcji rosyjskiej. Jeśli jednak by to miały być ataki w głąb terytorium Rosji, no to wtedy taka reakcja będzie rosyjska, musi po prostu być. No i poza tym mamy jeszcze kolejny aspekt. No, ta granica wsparcia zachodniego, globalizmu zachodniego dla Ukrainy, państw poddanych agendzie globalistycznej, ona się rozszerza i ciągle ta Ukraina dostaje czy to nową broń, czy zgodę na użycie broni, której wcześniej nie dostawała. Myślę, że jeżeli będą mogli tych rakiet użyć w obwodzie kurskim, to za 2 tygodnie, jeszcze zanim Trump obejmie władzę, już będą mogli używać w ogóle, a za kolejne 2 tygodnie okaże się, że Polska zestrzeliwuje rosyjskie Iskandery latające nad Ukrainą. Czyli widać, że wraz ze zbliżającym się początkiem kadencji Donalda Trumpa następuje zdecydowane przyspieszenie. I ja osobiście nie wierzę w to, że Biden i ta ekipa globalistów amerykańskich i europejskich chciałaby wywołać wojnę światową, mogącą zakończyć się również konfliktem nuklearnym, ale przy takim przyspieszeniu, no, jak to mawiał jeden z moich kolegów, jak w czasie awantury łódkę się za bardzo rozrusza i rozchwieje na wszystkie strony, no to czasami się może zdarzyć, że wbrew woli wszystkich stron, nagle łódka się przewróci i wszyscy wpadną do wody. No i ktoś pierwszy nie wytrzyma i naciśnie na guzik atomowy. Taka możliwość niestety istnieje, nawet jeśli nie jest to w tej chwili możliwość jakaś, powiedzmy, nie wiem, no, typu 80%, no ale zawsze, powiedzmy, te 10% szans na taki przerażający scenariusz oczywiście istnieje.
Nie istnieje, no inaczej, no ale prezydent Duda to komentuje i nawet się cieszy z tego powodu. No jak to oceniać?
To nie dotyczy nie tylko prezydenta Andrzeja Dudy, to dotyczy całej naszej, jak ja to nazywam, elitki infantylno-agenturalnej, która jest po prostu zachwycona tym, że wreszcie ruskim pokażemy. To ja obserwuję to na przykład z dużym przerażeniem, to co się dzieje w tej chwili w prawyborach w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej. Otóż trudno nie odnieść wrażenia, że Radio Sikorski uznał, że hasła prowojenne, antyrosyjskie i nawołujące do głębszego zaangażowania się w ten konflikt Zachodu i Polski ma zamiar uczynić swoim głównym hasłem kampanii wyborczej, na co zareagował oczywiście Rafał Trzaskowski, który już też zaczął chwalić tą decyzję, chociaż dzień wcześniej mówił o tym, że Polska nie powinna się do tego konfliktu mieszać za mocno. Czyli widać, że politycy Koalicji Obywatelskiej uznali, że Polacy za probierz patriotyzmu uznają radykalizację postępującą antyrosyjską i za probierz patriotyzmu uznają gotowość wprowadzenia Polski do tego konfliktu zbrojnego. Znając życie, jeśli Koalicja Obywatelska zacznie, jej kandydaci na kandydatów zaczną się licytować w radykalizmie, to myślę, że tutaj kandydat PiSu, jak zostanie wreszcie wyłoniony, no na pewno nie pozostanie w tyle, ponieważ w PiSie tego typu radykalizm jest antyrosyjski, jest od zawsze, więc myślę, że może się tak zdarzyć, że kampania wyborcza stanie się miejscem emanacji coraz to bardziej radykalnych haseł. No i nie nie odnoszę wrażenia, żeby na polskiej scenie politycznej, mówię oczywiście o tych głównych politykach, był ktoś, kto w ogóle jest rozsądny i normalny. Tam się wszyscy będą się przekrzykiwać, kto będzie bardziej radykalny i będzie się proklamował w ten sposób jako najbardziej patriotyczny, najbardziej polski kandydat, który najbardziej ruskiemu powiedział. A jeszcze najlepiej by było, jakby zaczął do ruskiego strzelać, to wtedy udowodni swój patriotyzm. Mało tego, jeśli Rosjanie nam odpowiedzą, to w ten sposób udowodnią, że nas nie lubią.
Gdybym pana nie znał, panie profesorze, gdybyśmy nie przeprowadzali tych programów, robili tych wywiadów, rozmów na antenie, to bym powiedział, że nie wiem, no jak można być tak głupim? Jak można nie mieć wojska, bo się oddało wszystko na Ukrainę i zachowywać się, jakby się miało jedną z najsilniejszych armii na świecie?
No może zacznijmy od tego, że oddanie broni na Ukrainę akurat w tej kwestii, to znaczy w radykalizacji tego konfliktu zbrojnego, nie ma aż tak dużego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że gdyby doszło do poszerzenia i rozszerzenia się działań wojennych również na Polskę, to ja osobiście nie spodziewam się, żeby armia rosyjska zaangażowana na Ukrainie rozpoczęła działania lądowe przeciwko Polsce. Nie, nam grozi zupełnie inny wariant, to znaczy to będzie taka wojna, bym powiedział, lotnicza, ale też nie za pomocą samolotów, tylko będzie to przede wszystkim, jak to zresztą kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział w jednym z wywiadów, najwyżej przez kilka tygodni polatają nad Polską Iskandery. Pamiętam, była taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na zasadzie, no to polatają i co z tego. To będzie wojna, w której Rosjanie nie wykorzystają lotnictwa, dlatego że widać, że lotnictwo w tej chwili straciło swoją rolę na polu bitwy, to widać na wojnie na Ukrainie, dlatego że systemy przeciwlotnicze rakietowo-radarowe są już na tyle skuteczne, że lotnictwo ma problemy z ich przejściem. To przechodzą tylko samoloty piątej generacji, ale one są bardzo drogie i wszystkie państwa mają ich mało i Rosja nawet ich nie wysłała przeciwko Ukrainie. Konflikt wyglądałby inaczej. To znaczy wyglądałby w ten sposób, że Polska, gdyby weszła do tego konfliktu, zostałaby zaatakowana przy pomocy systemów rakietowych, w którym Rosjanie obok Iranu przodują w świecie i zostalibyśmy zaatakowani Iskanderami, pociskami hipersonicznymi. Tu jest taki problem, że jeśli chodzi o pociski hipersoniczne, państwa NATO nie dysponują żadną skuteczną bronią przeciwko nim. Na ile mi wiadomo, żaden pocisk hipersoniczny nie został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą ukraińską, używającą zarówno jeszcze starych radzieckich zestawów S-300, jak i amerykańskich patriotów. Więc po prostu szybkość pocisku 5,6 szybkości dźwięku powoduje, że ludzki, że tak powiem, komunikacja, umysł jest zbyt powolny, żeby móc zestrzelić pocisk hipersoniczny. Po prostu nie ma czasu na reakcję od momentu, kiedy zostanie wykryty na radarze, żeby to przekazać do baterii z rakietami, która zanim namierzy, odpali, to już jest po wszystkim, pocisk już doleciał w międzyczasie. Pociski Iskander okazują się również bardzo trudne do strącenia, ponieważ systemy typu Patriot i S-300 okazało się, że świetnie sobie radzą z pociskami lecącymi prosto, ale nie radzą sobie z pociskami manewrującymi, takimi jak Iskander, i większość tych pocisków trafia w cel. Także w ten sposób wyglądałby prawdopodobnie rozszerzenie konfliktu na Polskę. Oczywiście zostałoby to, czy mogłoby zostać uznane za spełniające, zresztą nie tylko na Polskę, spełniające artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego o zaatakowaniu jednego z członków paktu. No i wtedy oczywiście mogłoby dojść do radykalizacji, która mogłaby się dramatycznie zakończyć nie tylko dla Polski, ale i dla świata, nawet konfliktem nuklearnym. Także to nam bardziej grozi niż jakieś wjechanie czołgów. Polska nie ma praktycznie w ogóle systemów rakietowych przeciwlotniczych. Jest przeciwko tej broni całkowicie bezbronna i zarówno de facto przeciwko Iskanderom, o pociskach hipersonicznych nie wspominam, bo w ogóle państwa zachodnie, NATO nie posiada środków ich zestrzeliwania. Eksperci chińscy Ostatnio byłem na takim wykładzie o tym, twierdzą, że pocisk hipersoniczny może zastrzelić wyłącznie sztuczna inteligencja, której czas refleksji jest praktycznie zerowy i nie musi podejmować żadnych decyzji i przekazywać danych, ponieważ robi to komputer sam z sobą. Prawdopodobnie doszłoby w razie takiego konfliktu przede wszystkim do ataków rakietowych na Polskę. Zresztą nie tylko na Polskę, bo to pewnie byłaby, nie wiem, siedziba NATO i jakieś różne punkty w krajach zachodniej Europy. No a w najgorszym przypadku oczywiście doszłoby do ataku nuklearnego, dlatego że pamiętajcie Państwo, że wszystkie Iskandery i pociski hipersoniczne mogą również przenosić głowice nuklearne. No i oczywiście wiemy, że rosyjskie okręty podwodne wyposażone po 80 głowic nuklearnych nawet, znajdują się zapewne gdzieś na Atlantyku i na Pacyfiku, ukryte ileś tam set kilometrów, przepraszam, setek metrów pod wodą, nie poruszające się, nie wydające żadnych dźwięków i w razie rozpoczęcia wojny nuklearnej po prostu dostaną rozkaz, żeby odpaliły pociski. Także to raczej tutaj w tej chwili nie jest mowa o tym, że nie wiem, 100-tysięczna polska armia pojedzie gdzieś tam walczyć do Donbasu i tak dalej. Ja się raczej obawiam, że ta łódka, jeśli zostanie rozchybotana, to dojdzie raczej do konfliktu lotniczo-rakietowego, w którym jesteśmy bezbronni.
No, czyli to nie będzie tak jak, proszę Państwa, jak w grze komputerowej, gdzie ma
Że
się
mamy 7
niezliczoną
żyć?
ilość żyć.
Nie, tam problem polega na tym, że dla rosyjskiej obsługi tych rakiet to będzie gra komputerowa, bo oni sobie będą oglądali na monitorku, gdzie leci pocisk. Dla nas nie będzie to gra komputerowa, bo niestety wszyscy mamy po jednym życiu.
No niestety, no ale jednak mam takie przeświadczenie, że dla polityków tej elitki infantylno-agenturalnej, jak pan to mówi, panie profesorze, to jest. Czy może dlatego, że oni mają plan, że uciekną, albo mają, chciałem powiedzieć, że się schronią, ale nie ma schronów w Polsce.
Ale przecież kto mówi, że oni będą się chronić w Polsce? Myślę, że czołowi przedstawiciele tej elitki infantylno-agenturalnej to już mają zaklepane miejscówki gdzieś tam w skronach atomowych w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jeden taki tam zwany tygryskiem już ma nawet spakowany plecaczek ewakuacyjny, prawda? Myślę, że pozostali też i to będą nie tylko plecaczki ewakuacyjne, ale również walizeczki z pieniędzmi będą wyjeżdżały. Być może zresztą, że pieniądze już dawno wyjechały przez systemy bankowe. Także to oni sobie się tam skronią, tam do Londynu, Waszyngtonu i tam z radia jakiegoś tam Wolna Europa, mówi Londyn czy czegoś tam innego, coś co założy, będą nas nawoływali do dalszej walki, wytrwania, partyzantki, prawda, czy czegoś tam jeszcze. No. Będą silni, zwarci, gotowi. Tak jak w 1939 roku i potem droga na Zaleszczyki. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja nie wierzę w to, żeby ci przedstawiciele naszej elity politycznej wytrwali tutaj na polu walki w momencie, gdyby doszło do na przykład zagrożenia atomowego.
No dobrze, co w tym wszystkim powinien zrobić teraz pana zdaniem Donald Trump?
Donald Trump, jeżeli sytuacja będzie eskalować, a ona może zacząć eskalować dopiero po ewentualnych atakach na Federację Rosyjską rakietowych, na które prawdopodobnie zresztą Władimir Putin, w moim przekonaniu, nie odpowie od razu uderzeniem atomowym. Z bardzo prostego powodu. Te pociski mają tam zasięg 180 kilometrów, więc Moskwy, Petersburga nie dotkną. Ja się raczej spodziewam, że pierwsza odpowiedź rosyjska będzie innego typu. To znaczy, zostaną wzięte na celownik różnego rodzaju obiekty, które do tej pory strategiczne, które do tej pory na Ukrainie nie były dotykane i atakowane. Zauważmy, że w Kijowie stoją wszystkie mosty na Dnieprze. Myślę, że w pierwszej fazie ataku to byłyby ataki na wszystkie mosty na Dnieprze. To na przykład zupełnie by sparaliżowało zarówno front ukraiński, jego dostawy dla tego frontu, jak również całą gospodarkę Ukrainy, życie Kijowa i tak dalej. Następny punkt to mogą być tamy na rzekach ukraińskich, co spowoduje olbrzymie powodzie. Z tego, co się orientuję, chyba nawet niedaleko Kijowa jest taka tama, którą można zniszczyć i zalać przynajmniej częściowo Kijów, wywołując gigantyczną powódź. Zawsze są jeszcze, nie wiem, elektrownie jądrowe, prawda, i tak dalej. Co może zrobić Donald Trump? Myślę, że kiedy spadną pociski ukraińskie, amerykańskiej produkcji. Może jeszcze jedna rzecz wyjaśnimy, bo żeśmy o tym nie powiedzieli. Dlaczego Rosja obciąży za to państwa zachodnie, NATO, a nie tylko samą Ukrainę na ten atak? To nie chodzi tylko o to, że te rakiety są amerykańskie. Nie chodzi nawet o to, że, powiedzmy sobie szczerze, prawdopodobnie nie obsługują, nie będą ich obsługiwać Ukraińcy, tylko Amerykanie. Najwyżej bez mundurów. Chodzi o to, że one są naprowadzane za pomocą systemów satelitarnych i takich satelitów Ukraina nie posiada. To będą satelity amerykańskie i dlatego Rosja może to uznać za bezpośrednią agresję NATO na swoje terytorium. Co wtedy może zrobić Donald Trump, kiedy się już to stanie? Myślę, że jest w stanie zrobić wtedy tylko już jedną rzecz, to znaczy wystąpić publicznie i powiedzieć, że spokojnie do 20 stycznia. 20 stycznia, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba z tego co pamiętam, nie, czy 8 stycznia, jeszcze nie pamiętam, Donald Trump obejmie urząd prezydenta. No i wtedy zaproponuje szybko rozmowy pokojowe. Co więcej, z punktu widzenia interesu Ukrainy, użycie tych systemów rakietowych będzie niekorzystne dla rozpoczęcia rozmów pokojowych dla niej, dlatego że Putin wtedy przyjmie amerykańską propozycję jako podstawę negocjacyjną, propozycję Trumpa. To będzie podstawa negocjacyjna, czyli linia frontu, prawda, jako linia graniczna. Co wcale nie oznacza, że się na nią zgodzi, ale jako wstępną propozycję do rozmów, podstawę wyjściową. Brak Ukrainy w NATO i jej neutralność przez następne 20 lat. No i będzie miał dowód na to, że Ukraińcy są szaleni i, że tak powiem, trzeba odsunąć granice jak najbardziej od środka Matiuszki Rosji i nie wolno kraju rządzonego przez tak szaloną elitę polityczną przyjmować do NATO. Więc prawdopodobnie Putin, jeśli dojdzie potem za czasów Trumpa do takich negocjacji, to po prostu poprosi odszkodowanie za to, co się stało z amerykańskiej winy. I myślę, że Donald Trump powie, no okej, Ukraińcy zachowali się zupełnie nieracjonalnie, no to oczywiste jest, że Rosji odszkodowanie się należy. I argumenty rosyjskie, mówiące o potencjalnym niebezpieczeństwie odwetowym ze strony Ukrainy, zostaną po prostu uznane za elementy jak najbardziej potwierdzone empirycznie, że rzeczywiście kierownictwo ukraińskie jest nieprzewidywalne i nie można takiego kraju wpuścić do NATO, dlatego że może w cały Pakt Północnoatlantycki wkręcić wojnę z Rosją. Nie można również nigdy w przyszłości sprzedawać tejże Ukrainie na przykład rakiet dalekiego zasięgu, ponieważ jest zdolna do różnych dziwnych manewrów. Także jeśli, że tak powiem, Putin wytrzyma, myślę, że Trump zapłaci mu za to wysokie odszkodowanie, oczywiście kosztem Ukrainy. Bo powiedzmy sobie
Oj,
szczerze,
wygląda to tak, jak wygląda.
jako Ukrainie dla sytuacji militarnej na froncie zużytkowanie, nie wiem, 10, 20 czy 30 rakiet nie pomoże. Z tym są wszyscy zgodni, nawet, nie wiem, generał Skrzypczak, generał Komornicki o tym mówią, że w sytuacji na froncie to nie poprawi poza wizualnym takim PR-owskim ruchem.
No właśnie, bo to nic nie wniesie, nic nowego nie wniesie do tego konfliktu, a tylko i wyłącznie, no, jeśli wniesie, to turbulencje polityczne i problem dla Trumpa, który obejmuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Tak, dlatego że celem tego przyspieszenia amerykańskiego w tej chwili, znaczy powód tego przyspieszenia jest prosty. Jeśli sobie spojrzymy, kto nawołuje do eskalacji wojny na Ukrainie i wspierania Ukrainy za wszelką cenę, mimo że jest oczywiste, że ona tej wojny nie wygra, są to kręgi globalistyczne. Amerykańscy demokraci na czele, prawda, z Joe Bidenem, Kamalą Harris, w Ameryce, nie wiem, George Soros, prawda, nawołuje do dalszego wspierania Ukrainy za wszelką cenę. W Europie kręgi globalistyczne, Ursula von der Leyen, szef NATO Mark Rutte, Emmanuel Macron, który też jest, jak wiadomo, ze stajni Klausa Schwaba. Wreszcie, nie pamiętam imienia, Merz, szef opozycyjny w Niemczech CDU. To są wszystko zwolennicy agendy globalistycznej i oni nawołują do nie tylko podtrzymywania, ale rozkręcania tej wojny. I oni chcą zostawić Trumpa w takiej sytuacji, w której wrzucą mu gorącego kartofla w postaci rozwijającego się konfliktu, po to, żeby tak łatwo nie mógł się z tego konfliktu wyplątać. Ale ja myślę, że on się wyplącze z tego konfliktu. Wyplącze się w ten sposób, że po prostu ogłosi, że poprzednia administracja zachowała się irracjonalnie i w takiej sytuacji Rosji się należy odszkodowanie. Czyim kosztem? Kosztem Ukrainy. To jest moim zdaniem jedyne rozwiązanie. Myślę, że jeśli dojdzie do eskalacji przed objęciem przez Trumpa prezydentury, on po prostu wystąpi na jakiejś konferencji prasowej publicznie, zaapeluje do Putina o zachowanie spokoju ze stwierdzeniem, że proponuje biznes, to znaczy Rosja dostanie za mojej prezydencji znaczącą rekompensatę i nie pożałuje tego, że nie uruchomiła środków odwetowych.
Czyli tak naprawdę politycznie Trump może wygrać na tej sytuacji.
Tak, poszkodowana będzie Ukraina. Bo to jest w ogóle pewien paradoks, którego odnoszę wrażenie, że w Polsce się nie rozumie. Z każdym tygodniem i miesiącem sytuacja Ukrainy militarna, gospodarcza pogarsza się. Ukraińska armia cofa się na kolejnych odcinkach. Taka jest brutalna prawda. I z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem linia frontu, którą Trump proponuje jako początek negocjacji, ona się przesuwa na niekorzyść Ukrainy. Dlatego też przedłużanie tego konfliktu zbrojnego, w którym ja nie widzę żadnych szans na zwycięstwo militarne Ukrainy, i poza dziennikarzami nikt nie widzi, wojskowi też tego nie widzę z tych, których czytuję, różne ich wypowiedzi, na przykład w mediach społecznościowych, no to z tego wniosek jest, że tak naprawdę jest to działanie na szkodę Ukrainy, bo ona będzie, czym będzie, że tak powiem, wojna trwała dłużej, tym będzie mniejsza, tym więcej zginie Ukraińców, tym więcej Ukraińców wyemigruje na Zachód, tym dłużej na nim będą i się tutaj zaklimatyzują i nigdy na Ukrainę nie wrócą. I skutek będzie taki, że Ukraina będzie zdruzgotana, pomniejszona, no i ze straszliwą strukturą demograficzną, to znaczy tam zostaną po prostu sami starzy ludzie, bo młodzi albo zginą, albo wyjadą i już nie wrócą.
No, oczywiście, że tak jest, bo to się dzieje. Znaczy, to są fakty. Panie profesorze, wczoraj Agnieszka Wolska cytowała niemieckie media, które to donoszą, mainstreamowe niemieckie media, że Ukraińcy uciekają masowo z pola walki, dezerterują, nie mają ochoty umierać za globalistów.
Znaczy, prawda jest taka, że jak to jeden z komentatorów, którego oglądam regularnie, jego analizy na temat frontu wojny ukraińsko-rosyjskiej powiedział, że te oddziały, które były nastawione głęboko, bo możemy sobie znaleźć różne słowa, patriotycznie, szowinistycznie i tak dalej, te, które walczyły do ostatniego pod Bachmutem, no to tych batalionów już nie ma. Fizycznie one przestały istnieć. To, co zostało z tych batalionów, głównie walczy w tej chwili pod Kurskiem. To jest bardziej kampania PR-owska niż militarna. I na głównym linii pola walki, czyli właśnie w Donbasie, gdzieś tam pod Kupiańskim, w Hasifiarze i tak dalej, no już nie walczą. Czy w każdym razie mniejszość walczących stanowią te dobrze wyszkolone i dobrze zmotywowane patriotycznie, szowinistycznie, nacjonalistycznie, każdy sobie może znaleźć słowo bataliony, tylko w tej chwili walczą poborowi, no jak to zostało powiedziane, wyciągnięci siłą z tramwajów i autobusów, którzy nie mają żadnej motywacji do walki. To są głównie oddziały obrony terytorialnej już w tej chwili i one nie są w stanie wytrzymać konfrontacji z regularnymi oddziałami rosyjskimi. To znaczy, to wygląda w ten sposób, że takich poborowych po kilkutygodniowym szkoleniu można wsadzić do okopu i kazać im strzelać do nacierających Rosjan, ale nie można od nich wymagać kontrataku. ani nie umieją tego kontrataku przeprowadzić, ani nawet ich morale uniemożliwia posłanie do takiego kontrataku, dlatego to jest tylko odwrót. No i co więcej, no, dochodzą do nas informacje, prawda, że oddziały, jakiś tam batalion na przykład uciekł z pola walki po iluś trwającym dniowym ostrzale, po prostu żołnierze uciekają. No bo to nie jest ani żołnierz dobrze wyszkolony, ani zmotywowany. To samo Igor Jankę ostatnio pisał u siebie na X-ie, że on tam często bywa w Kijowie, no i atmosfera się zmieniła. Nie masz atmosfery, że się stawiamy Rosji, że damy radę, że się obronimy, że wygramy. Tam już się oczekuje od Trumpa zakończenia konfliktu, nawet na, że tak powiem, na warunkach podyktowanych przez Trumpa. Oni już po prostu mają świadomość tego, że jest już, że już może być tylko gorzej.
No cóż, ciekawie. Dobrze, to jeszcze na sam koniec, panie profesorze, chciałbym zapytać o ten wątek zwycięstwa Trumpa politycznego na tym całym rozgardiaszu. Czy to nie będzie tak, że na przykład Trump na tej konferencji, takiej prawdopodobnej konferencji, o której pan wspomniał, może powiedzieć: słuchajcie, patrzcie, to są ci globaliści, to oni właśnie chcieli was załatwić, chcieli doprowadzić do wojny nuklearnej. Czy to może być tak, że ta, nazwijmy to delikatnie, popularność tych środowisk może bardzo mocno być narażona na szwank?
To znaczy tak, ta popularność tych środowisk przede wszystkim opiera się na potędze informacyjnej, medialnej. To są jakby zwolennicy globalizmu, to są dwie grupy. Ci, którzy mają w tym realny własny interes. No i jak ja to nazywam, pelikanat karmiący się tym, co powiedzą w telewizji. I prawdopodobnie to przesłanie trumpowskie do tego pelikanatu to w ogóle nie dotrze. To raczej jest przesłanie dla jego własnych wyborców, którzy się globalizmowi przeciwstawiają, powiedzenie, że i on im ogłosi, że Stany Zjednoczone, naród amerykański, naród podatnik amerykański nie miał już w tej, nie mają w tej wojnie żadnego biznesu, miał biznes, przemysł zbrojeniowy amerykański ciężki. No i zakończyliśmy finansowanie kosztem podatników amerykańskich, dotacje dla wielkiego przemysłu zbrojeniowego. Zostanie odpowiedzialność na to zwalona, zresztą nie bezpodstawnie, na tak zwany deep state, prawda? I myślę, że zostanie tak to rozegrane. Zresztą już syn Donalda Trumpa w jakimś wpisie swoim, tam już nie pamiętam na którym medium, chyba na X-ie, napisał, że demokraci chcą w ostatnim momencie wywołać trzecią wojnę światową, żeby nakarmić amerykański przemysł zbrojeniowy i cały ten amerykański sektor. No bo tak to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że tak to wygląda, dlatego że biorąc pod uwagę, że Trump zaraz obejmie prezydenturę, no to wygląda to dla, to wygląda to, bym powiedział tak, że natychmiast te wszystkie wsparcie dla Ukrainy zostanie odcięte. Więc ja na miejscu Joe Bidena to w tej chwili namawiałbym Ukrainę i sam na miejscu Bidena przejąłbym inicjatywę, o ile on oczywiście do tego jest jeszcze zdolny, przejął inicjatywę pokojową i spróbował na przykład zakończyć ten konflikt, czy w każdym razie rozpocząć rozmowy i potem móc mówić, że to myśmy zaczęli rozmowy. Ale nie, tu widać, że kierunek jest inny, konfrontacja, jest myślenie, co tu zrobić, żeby Donald Trump przyszedł, obejmie władzę i żeby nie mógł tego konfliktu łatwo i szybko zakończyć. Tu widać to jest. A ja myślę, że Donald Trump go zakończy, sprzedając to, co go nic nie kosztuje. Sprzedając kolejne połacie Ukrainy Władimirowi Putinowi po prostu. No i dając mu nie tylko gwarancję, że Ukraina, tak jak w tej chwili to jest w propozycji trumpowskiej, przez 20 lat nie zostanie zaproszona do NATO. Trump stwierdzi, no dobrze, no to w ramach odszkodowania teraz słuchajcie tutaj, kolego Żeleński, wpiszecie do konstytucji Ukrainy, że Ukraina jest po wsze czasy państwem neutralnym i nie może należeć do żadnych paktów wojskowych i nie mogą na nie stacjonować wojska żadnego państwa. I myślę, że to się dla Ukrainy po prostu jakby no skończy tym, że to ona zostanie potraktowana jako odszkodowanie dla Władimira Putina.
Będziemy temu się przyglądać, będziemy to komentować. Profesor Adam Wielomski był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również serdecznie i pamiętajcie Państwo, ci, którzy mówią, że tak będzie dzisiaj, zostaną jako pierwsi ogłoszeni onucami, a potem się okaże, że mają rację, ale nie zostaną nigdy przeproszeni.
To jest niestety historia naszego życia medialnego, ostatnich przynajmniej 3 lat, nieprawdaż, panie profesorze?
A to już nawet bym powiedział od wielkiej choroby z 2019 roku. Nikt nigdy nie powiedział przepraszam za te wszystkie obelgi, które rzucono na tych, którzy mieli rację.
Niestety. Dziękuję za rozmowę, dziękuję wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco, byście wspierali dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach.